Z Ewangelii według świętego Marka. Synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, podeszli do Jezusa i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił dla nas to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co takiego chcecie, abym wam uczynił? Rzekli mu: Spraw, abyśmy zasiedli w twojej chwale, jeden po twojej prawej stronie, a drugi po lewej. Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus im powiedział: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, którym ja jestem ochrzczony, wy też przyjmiecie. Jednak nie do mnie należy rozdawać miejsca po mojej prawej lub lewej stronie, lecz dostaną je ci, dla których je przygotowano. Gdy to usłyszało 10, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że ci, którzy są uznawani za władców narodów, ciemiężą je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak powinno być wśród was. Ale kto by chciał stać się wielki między wami, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być między wami pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto Jezus jest wraz z uczniami w drodze do Jerozolimy. Treść rozważanej przez nas perykopy to reakcja apostołów na trzecią zapowiedź męki. Widzimy wyraźnie, że zrozumienie krzyża, zbawczego sensu cierpienia, wykracza zupełnie poza możliwości poznawcze ludzkiego rozumu. Chociaż Jezus już wiele razy wyjaśniał, na czym polega jego posłannictwo, Jakub i Jan nadal widzą w nim tylko przywódcę politycznego. Wciąż nie rozumieją istoty misji swojego mistrza. Ich gwałtowne charaktery i pasja, z jaką dotychczas kroczyli za Jezusem, kazały im teraz zatroszczyć się o odpowiednie miejsce w przyszłości. Stąd mówią: chcemy. To, co Jezus powiedział o swojej męce, ulotniło się. Zostało zapomniane. Jakby w ogóle niewypowiedziane. Niech nas to nie dziwi, bo jest to zjawisko ciągle aktualne. Człowiek odrzuca to, co mu się nie podoba. Wobec zapowiedzi słabości Syna Człowieczego daje o sobie znać stale obecna w nas tęsknota, pragnienie posiadania mocy i chwały. W pewnym sensie jest to naturalna reakcja na słabość i kruchość, której człowiek nieustannie doświadcza. Jezus doskonale wiedział, co kryło się w sercu Jakuba i Jana, ale pozwolił im, aby wyrazili swoje pragnienia, swoje najgłębsze oczekiwania. Szczerze więc powiedzieli o pragnieniu bycia najbliżej Jezusa. W rywalizacji o pierwsze miejsce przy Panu posunęli się, możemy powiedzieć, aż do swego rodzaju lizusostwa. Jezus powoli uświadamia im, że Go nie słuchali, że Go nie zrozumieli. Zamknięte były ich uszy, jak mówił o swojej męce, i nie pojęli drogi, którą przewidział mu Ojciec. Jezus w ten sposób powoli mógł dotrzeć do głębi ich serc, by tam wreszcie padło Jego słowo i wydało obfity plon. Zauważmy, że chrzest, o którym Jezus dzisiaj mówi, oznacza zanurzenie i chodzi o Jego zanurzenie się w śmierć. Mówi, daje się zanurzać w otchłani cierpienia. Jezus zostaje zanurzony, zostanie pogrążony w gorzkich wodach śmierci. Kielich zaś to gorycz męki. W Starym Przymierzu kielich jest często symbolem cierpienia, losu i śmierci. Celem posłannictwa Jezusa jest więc krzyż i zmartwychwstanie. Nie ma on zamiaru naśladować władców ziemskich, wielkich tego świata, ale chce służyć. Ci zaś, którzy wybrali Jego drogę, też muszą się nauczyć służby drugiemu człowiekowi. Królestwo Boże nie jest bowiem królestwem wyzysku i przemocy, ale królestwem bezinteresownej miłości. Przez wolę ciała nikt nie może być uczniem Jezusa i uczestniczyć w Jego męce, pić Jego kielich i otrzymać Jego chrzest. To wszystko jest darem Ducha. Jezus zapewnia ich jednak, że będą Jego uczniami, chociaż jeszcze nie wiedzą do końca, co to znaczy tak naprawdę. Oni rozpoczną i zakończą serię pięknych świadectw 12. Jak dobrze wiemy, pierwszym męczennikiem spośród apostołów był właśnie Jakub. Zaś Jan też miał swój udział w cierpieniu i prześladowaniach, chociaż nie poniósł śmierci męczeńskiej. Zmarł śmiercią naturalną w podeszłym wieku. Jezus potwierdza, że dążenie do bycia wielkim i stania się pierwszym, który jest w apostołach, jest dobre samo w sobie. Ale wielkość i pierwszeństwo wśród innych osiąga się na innej drodze. Nie jest to droga pychy, dominacji i wywyższania się, ale droga pokory, droga służby, miłości okazywanej innym. Kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie sługą waszym. Należy zatem uczynić się usługującym wszystkim. Niewolnik to ktoś, kto znajduje się w sytuacji absolutnej zależności od Pana, którego władza jest w tym względzie nieograniczona i niemożności liczenia na jakiekolwiek zasługi. Jezus umiera na korzyść, w miejsce, jak sługa Jahwe u proroka Izajasza uiści cenę okupu. Powie, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Krzyż i Eucharystia szczególnie pomagają dziś patrzeć nam na Tego, który nie przyszedł, żeby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu i dostrzec tę absolutną nowość, dobrej nowiny o zbawieniu. To autentyczna ewangeliczna droga do nieba. Droga służby. Wolna od niezdrowej rywalizacji i wywyższania się. Nie ulegajmy modzie tego świata, w którym dominuje władza nad innymi i siła. Prośmy z głębi serc naszych: Jezu, spraw, abyśmy upodabniali się nade wszystko do Ciebie i Ciebie naśladowali. Dziś w Kościele przeżywamy już po raz kolejny Światowy Dzień Misyjny. To kolejna okazja do modlitwy i ofiary, mającej na celu pomóc misjonarzom i ludziom ubogim w krajach misyjnych. Praca misyjna to praca, w której głównym zadaniem jest głoszenie Chrystusa tym, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli. Według danych Komisji Episkopatu do Spraw Misji na dzień 1 października 2015 roku na świecie pracuje ponad 2000 polskich misjonarzy i misjonarek. Większość z nich to osoby konsekrowane. Co roku dziesiątki misjonarzy w różnych miejscach świata oddają życie za prawdę Ewangelii. Pamiętamy też o nich, modląc się o pokój i sprawiedliwość. Zbierane w całej Polsce ofiary na tacę zostaną przekazane na rzecz misji. W ubiegłorocznej składce, warto o tym wspomnieć, zebrano 4 300 000 zł. Pamiętając o dziele misji i wszystkich misjonarzach, stwierdzić musimy, że dziś ewangelizacji potrzebuje jednak nie tylko Afryka czy Ameryka, ale cała Europa z naszą ojczyzną na czele. Świat nadal nie zna Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i nadal nie widzi w Nim Zbawiciela. Świat, mimo ponad 2000 lat chrześcijaństwa, nadal jest pogański, a właściwie popadł we wtórne pogaństwo, stwarzając sobie Boga według własnego uznania, odpowiadającego zapotrzebowaniom i oczekiwaniom konsumpcyjnego społeczeństwa supermarketów i tych, którzy ulegają pseudowolności, często siebie stawiając na miejscu Boga samego. Taki bożek, idol, nie ma nic wspólnego z Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie ma nic wspólnego z Bogiem Nowego Testamentu, Jezusem Chrystusem, wcielonym i prawdziwym Synem Bożym. Dlatego Polska, Europa i świat cały potrzebuje nowej ewangelizacji. W czasie jednej ze swoich pielgrzymek do Polski święty papież Jan Paweł II wołał w Warszawie: Kościół cały jest misyjny. Cały i wszędzie. Wy wszyscy, którzy nie podejmujecie posługi na terenach misyjnych, nie zapominajcie, że nasza własna Polska, ojczyzna, wciąż potrzebuje nowej ewangelizacji. Podobnie jak cała chrześcijańska Europa. Z kolei sługa Boży ksiądz Franciszek Jordan, założyciel Zgromadzenia Salwatorianów i Salwatorianek, powiedział: Dopóki żyje na świecie chociaż jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, nie wolno ci spocząć. Słowa te są wezwaniem dla wszystkich ochrzczonych, dla każdego z nas. I niech faktycznie pobudzają nas nieustannie, dodawania świadectwa życia chrześcijańskiego i głoszenia nim dobrej nowiny o zbawieniu.